On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z historią. Dziś pierwszy raz będzie troszeczkę inaczej niż zwykle, ponieważ postanowiłem z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Państwu przedstawić historię rytu, bardzo skróconą historię rytu Wigilii Paschalnej. Otóż Wigilia Paschalna jest to najważniejsza wigilia, najważniejszy liturgicznie moment w historii zbawienia, w roku liturgicznym, w ciągu naszego całego życia. Liturgia, która się zaczyna w sobotę, powinna zacząć się po zmroku, czyli jak najpóźniej, jest centrum życia chrześcijańskiego. Nie zawsze jednak tak było, nie zawsze ta Wigilia wyglądała tak, a nie inaczej. I prawda jest taka, że Kościół w pewnym momencie tą Wigilię troszeczkę zagubił. Dlaczego tak było? Postaram się dzisiaj powiedzieć. Na wstępie chciałbym przeprosić wszystkich takich liturgistów, ponieważ będzie to bardzo krótka historia tego rytu, krótka historia tej Wigilii Paschalnej. Na pewno pełna nieścisłości i pełna takich uproszczeń. Bardzo za to przepraszam, no ale mamy tutaj tylko czas ograniczony, dlatego też nie możemy mówić o tym w nieskończoność. A temat, jak Państwo pewnie wiecie, ci, którzy zajmują się liturgią, ci, którzy kochają liturgię i zgłębiają ten temat, temat jest bardzo bogaty. Otóż liturgia paschalna jest tak naprawdę teologicznie tym samym czuwaniem, które Żydzi mają w noc paschalną, w noc, w którą wspominają wyjście z Egiptu. I to, jakby powiedzieć, jest tak teologicznie ukazane takie przejście między Starym a Nowym Przymierzem. To jest ta sama noc, tylko że ma inny wydźwięk. Otóż już nie wspominamy czegoś, co się wydarzyło, tylko doświadczamy coś, co się wydarza. Wydarza w tej chwili. Bo Chrystus zmartwychwstał, ale Chrystus zmartwychwstaje w każdej Eucharystii. Chrystus zmartwychwstaje w tą noc. Chrystus zmartwychwstaje i przechodzi z śmierci do życia. I my możemy z Nim ze śmierci swojego grzechu przejść do życia Bożego, do życia w łasce. I taki ma wydźwięk ta noc, ta liturgia. Jakby powiedzieć, ta noc była od początku dla chrześcijan bardzo ważna. Jednakże tak jak z Eucharystią, w pewnym momencie zatraciła się noc czuwania, a objawiał się przede wszystkim poranek zmartwychwstania. Proszę zwrócić uwagę, że mamy te już świadectwa w Nowym Testamencie, że liturgie chrześcijańskie są liturgiami wieczorno-nocnymi pierwszego kościoła, tego najwcześniejszego. Zresztą najśmieszniejsza historia z tym to jest, gdy Paweł przemawiał, aż jeden chłopiec zasnął i spadł z okna i się zabił, tak? A potem Paweł go wskrzesza. Znamy tą historię przecież. Natomiast bardzo szybko, bo już trzeci, czwarty wiek, gdy patrzymy na świadectwa liturgii chrześcijańskiej, świadectwa często pisane z osób z zewnątrz, to Rzymianie na przykład piszą o tym, kim są chrześcijanie, nie będąc chrześcijanami, oni już wspominają, że lud chrześcijański, że gmina chrześcijańska zbiera się w niedzielę rano. Tak naprawdę brakuje troszeczkę, przynajmniej według mnie jako historyka, studium na tym, skąd ta zmiana. Głównie się mówi przede wszystkim o właśnie chęci oderwania się od judaizmu. A takiego oderwania nie na zasadzie, że my wszystkie nasze korzenie z judaizmu skreślamy, bo to jest absurdem, ale żeby pokazać pewną różnicę między nami a nimi, bo różnica jest zasadnicza. My wierzymy, że przyszedł Mesjasz i ten Mesjasz się objawił światu, oni na tego Mesjasza ciągle czekają. I ten wschód niedzieli to jest właśnie ten moment, w którym chrześcijanie spotykają się na liturgii i świętują zmartwychwstanie. Fakt historyczny. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestię Wielkiej Soboty i Wielkiej Niedzieli, to mamy tutaj powoli odchodzimy od tego aspektu Wielkiej Soboty i przejścia z soboty na niedzielę do świętowania niedzieli. Uzyska to takie swoje apogeum w średniowieczu. To znaczy, do średniowiecza rzeczywiście ta noc była uznawana za noc taką naprawdę najważniejszą. Ponieważ proszę pamiętać, że wtedy nie ma zegarków. Jeżeli chodzi o kwestie godzin dnia, rozpoznajemy je po słońcu. Tymczasem w nocy nie ma słońca. Noc w związku z tym jest pewnym czasem, nazwijmy to, magicznym. Ja może będę używał tego słowa kilka razy dzisiaj, że coś jest magiczne, ale nie mówimy tu o jakiejś magii pogańskiej, tylko rzeczywiście noc ma pewien inny aspekt niż dzień. Noc jest pewną tajemnicą. Jeżeli nie mamy zegarka i nie ma księżyca, bo czasami są takie noce, to nie wiemy dokładnie, która jest godzina, jak się obudzimy w środku nocy. Tak? Jest pewnym przejściem. Dlatego noc zawsze była już traktowana jako początek dnia następnego. Mówimy, że Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, ale nie wiemy, kiedy zmartwychwstał. Tak, czy o obrzasku, czy o wcześniej. Natomiast jest przejście z soboty na niedzielę i to jest właśnie noc. To jest taki łącznik I w tym łączniku Kościół odprawia swoją świętą liturgię. Wiemy, że, jakbym powiedzieć, najistotniejszym momentem tej liturgii była liturgia wody chrzcielnej i chrztu. Wystarczy wspomnieć świętego Augustyna, który właśnie w tą noc, jak on mówił, w świętą noc Wigilię wszystkich Wigilii, został ochrzczony. I ten znak, który jest do dzisiaj, był znakiem, można powiedzieć, najwcześniejszym, jeżeli chodzi o liturgię właśnie tą paschalną, którą mamy tak potwierdzenie, że na pewno wtedy ta liturgia chrztu była włączona w te uroczystości. Proszę zwrócić uwagę, że dziś często nie ma chrztu na liturgii paschalnej. Dlaczego? No po pierwsze jest sprawa taka, i to już Kościół w średniowieczu zauważył ten problem, że no coraz mniej mamy chrztu ludzi dorosłych, tak? Przede wszystkim chrzcimy już dzieci. Oczywiście, jeżeli są chrzty osób dorosłych, to te chrzty powinny się właśnie odbywać w Wielką Sobotę, znaczy w tą liturgię paschalną. I choćby tam ostatnio, na przykład widziałem w zeszłym roku bodajże biskup Ryś z diecezji łódzkiej, chyba tam 5 osób chrzcił, papież zawsze chrzci jakieś osoby właśnie w tą noc. Jeżeli chodzi o kwestię chrzczenia, to na początku wiadomo, chrzest odbywał się najprawdopodobniej w baptysteriach, które były obok kościoła, i katechumeni, którzy właśnie stawali się chrześcijanami, byli wprowadzani do kościoła. Ta, bym powiedział, woda nie brała swoją świętość znikąd. Otóż to też jest dość ciekawe, ponieważ wodę tą święcono tego dnia i święci się ją do dzisiaj. Poprzez, no właśnie poprzez co? Dziś mamy tutaj włożenie, w tej części tak to wygląda, jest włożenie paschału i modlitwa nad tą wodą. Ta woda wtedy uzyskuje tą swoją świętość. W liturgii przedsoborowej, liturgii nazwijmy to trydenckiej, chociaż tutaj zaraz trochę będę o tym mówił, nie dość, że było to zanurzenie tego paschału, to kapłan jeszcze dolewał olejów do wody, a także błogosławił tą wodę, tam 3 razy znaczył znak krzyża, robił takie tchnienie, czyli można powiedzieć dmuchał w tą wodę, to było tchnienie Ducha Świętego, taki symbol oczywiście. Oraz, co dość ciekawe, co burzy trochę naszą taką pobożność, bo niektórzy traktują wodę święconą jako tak rzecz właśnie magiczną, w tym sensie negatywnym, że to jest taka woda, z którą nic się nie może stać, nie daj Bóg się gdzieś tam rozleje czy coś, ale kapłan właśnie w tą noc rozlewał wodę, czyli na 4 strony świata tą wodę z chrzcielnicy wylewał. To był znak tych wód nowego życia, wód Edenu, ponieważ nie wiem, czy Państwo pamiętacie z Starego Testamentu, ale właśnie w Edenie miały swoje źródła 4 potoki, które na 4 strony świata się rozlewały. I ten kapłan właśnie robił taki gest i ta woda się wylewała na posadzkę, ale właśnie było to pewnym symbolem, że ta woda jest nowością. Pewną nowością. Natomiast my jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że mamy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych tej nocy. Przypominamy sobie swój własny chrzest i prosimy Boga w jakiś sposób, żeby teraz już jako osoby świadome podejmujemy jeszcze raz na nowo tą chęć życia z Chrystusem. Nie dlatego, jak niektórzy przeciwnicy odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych twierdzą, że jakoby ten chrzest się dokonuje na nowo. On się nie dokonuje na nowo, ale jest jakby taką wewnętrzną siłą, którą odkopujemy, bo przez swój grzech, przez swoje zaniedbanie, przez brak refleksji nad tym, zakopujemy ten skarb. Jak ten jeden z sług, który dostał 1 talent, ale postanowił zakopać ten skarb i nic z nim nie robić. To my teraz właśnie prosimy o to, żebyśmy tego nie robili. Ta czynność, czyli odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, jest bardzo, bardzo młoda w Kościele. Tacy ludzie jak ja mam 33 lata, czy też młodsi, zupełnie nie potrafią uwierzyć w to, gdy im mówię, że jest to rzecz bardzo młoda. Nasi dziadkowie nigdy nie odnawiali przyrzeczeń chrzcielnych. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zostało w jakiś sposób przez Kościół wymyślone w latach 50. XX wieku. Otóż Pius XII był papieżem, który postanowił reformować, oczywiście on miał ludzi od tego, wiadomo, to zawsze jak mówimy papież reformuje, to on tam ma przecież szereg ludzi, tylko to swoim nazwiskiem jakby powiedzieć podpisuje. Postanowił reformować liturgię, bowiem od XIX wieku, zwłaszcza w środowiskach zakonnych, Francji, potem także Niemiec, Belgii, rozwijał się prężnie ruch zwany ruchem liturgicznym. Otóż zakonnicy i kapłani dostrzegali, że jest pewny rozdźwięk między liturgią a życiem. Liturgia jest znana przede wszystkim księżom, przede wszystkim ludziom, których możemy zaliczyć do szerokiego, jakby powiedzieć, kleru, także służbie liturgicznej, osobom zakonnym, w tym siostrom, czyli też kobietom. Natomiast ludzie ogólnie mają tylko pewne wyczucie, co się dzieje, ale nie rozumieją tego. I ruch liturgiczny walczył o to, aby liturgia została w jakiś sposób do tych ludzi dostosowana. Ale, i tu bardzo ważne, ruch liturgiczny nie twierdził wcale, że tą liturgię trzeba upraszczać, czy też zmieniać w taki sposób, że wszystkie znaki wyrzucać, tylko był bardzo mocno nastawiony także na edukację. I na przykład chorał gregoriański był uznawany zawsze, i do dzisiaj teoretycznie jest, za najświętszą pieśń Kościoła. Dlatego ruch liturgiczny niezwykle mocno walczył o to, żeby chorał był rozumiany, był śpiewany przez każdego. Robiono rekolekcje na temat chorału, uczono ludzi chorału, aby ten chorał był śpiewany. Głównym zwycięstwem tego ruchu był zapis w Soborze Watykańskim II, gdzie ojcowie soborowi twierdzą, że chorał gregoriański jest właściwą muzyką liturgii i każdy wierny powinien go znać. Co myśmy z tym zrobili, to już jest nasza sprawa, bo proszę zwrócić uwagę, że ja chorału śpiewać nie umiem i chyba nikt nie umie z moich znajomych. Chorał gregoriański jest pewną, bym powiedział, elitarnością. Robi się jakieś tam nauki chorału dla jakichś ludzi, warsztaty, tak? Po czym się śpiewa gdzieś ten chorał. Chorał jest totalnie nieznany. Więc pod tym względem, jeżeli ktoś z Państwa powołuje się na Sobór Watykański II, mówi, że to był świetny sobór, albo jakiś ksiądz mnie słucha, który chciałby sobór wprowadzać, to proszę bardzo, wprowadzajmy w parafię chorał gregoriański. Chorał gregoriański powinien być w parafii wszędzie. Jest w zasadzie nigdzie i to jest straszne, ponieważ zakopaliśmy ten skarb, gdzie Sobór Watykański II bardzo mocno podkreślił tą pracę ruchu liturgicznego, że chorał powinien być znany. Ale to tak zupełnie obok tego. I wtedy w latach 50. Pius XII postanowił reformować właśnie liturgię. W bardzo na razie prosty sposób ta liturgia zostanie jeszcze raz reformowana po Soborze Watykańskim II. I wtedy właśnie ten znak chrztu, który był w Wielką Sobotę, został troszeczkę uproszczony. Po pierwsze, pewnych gestów zrezygnowano, jak na przykład rozlewanie tej wody, ale wymyślono, bo do tego zmierzamy, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wcześniej tego w kościele nie było. Nie ma tego do dzisiaj w żadnym kościele wschodnim. Ta tradycja jest tylko znana Kościołowi katolickiemu. Jest młodą bardzo tradycją. Niektórzy twierdzili, że o, to my mówimy, że można mieć chrzest kilka razy, tak jak mówiłem, są pewni przeciwnicy tego. Wcześniej było ich więcej, teraz już jest ich bardzo mało. Że to nie ma żadnego znaczenia, odnowienie, bo jest chrzest, chrzest zaistniał, tak, i chrzest jest i nie można udawać, że go nie ma. A tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my sobie tego dnia przypomnieli, kim jesteśmy. I to odnowienie właśnie w latach 50. zostało jako nowość wprowadzone. Oprócz znaku chrztu, bo tak jak wspomniałem, woda jest chrzczona poprzez paschał, który jest zanurzany i ma symbolizować pewną płodność Kościoła. I w liturgii bardzo mocno podkreślano, że to zanurzanie paschału w wodzie, przepraszam wszystkich delikatnych, ma przypominać stosunek płciowy. Dziś w teologii aż tak mocno to nie jest podkreślane, natomiast jeżeli czytamy starsze dzieła teologiczne, przedsoborowe, albo w ogóle takie z XIX wieku, to jest bardzo jasno mówione. To zanurzanie tego paschału w tej wodzie ma przypominać w jakiś sposób wiernym stosunek między mężczyzną i kobietą. No bo nie jesteśmy pantofelkami, tak się rozmnażamy, tak wygląda płodność. I ta płodność Kościoła jest w tym geście, że otóż wody chrzcielne są tym miejscem, łonem Kościoła, bardzo często się w ten sposób mówi, gdzie rodzi się nowe życie. Ale to życie musi być zapłodnione i paschał, który ma ogień, jest symbolem zapładniania tej wody w jakiś sposób. Skąd się ten ogień bierze? I to kolejna ciekawa historia. Liturgia ognia. W Wielką Sobotę mamy liturgię ognia i ona jest na dzisiaj, otwiera liturgię paschalną. Od liturgii ognia właśnie się rozpoczyna. Liturgia ognia w ogóle nie była w kościele pierwotnym, tak nie wiadomo jak ona wyglądała. Ona tak naprawdę, mamy pewność, że została wprowadzona na terenach dzisiejszej Francji. To był tak 8, na pewno 9 wiek, może 6, niektórzy mówią, ale ja tam uważam, że absolutnie w ogóle nie ma co się do tych wieków czepiać, czy to był 5, czy był 7, bo z naszego punktu widzenia to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast wiadomo, że był to kościół galijski. Dlaczego kościół galijski? Otóż w Galii, jeszcze tej pogańskiej, bardzo ważne w religii pogańskiej był ogień. Symbol ognia. I gdy chrzczono dzisiejszych, nazwijmy to, Francuzów, czyli ich przodków, wtedy Kościół wiedział, że ogień musi być wykorzystany do tego. Jak Państwu kiedyś mówiłem, Kościół miał takie momenty, gdzie chciał wszystkie pogańskie tradycje wyplenić i wprowadzać nowe, ale bardzo szybko się zorientował, że to jest głupota i lepiej ochrzcić te tradycje. I Kościół miał taką refleksję i ci, którzy chrzcili w tamtych czasach, że nie jest przypadkiem to, że jakiś lud ma jakąś tradycję. Że może Bóg wykorzystywał, przygotowywał ten lud w jakiś sposób do tego, że przyjdzie kiedyś do niego Ewangelia. Proszę zwrócić uwagę na ludy słowiańskie. My w naszej religii pogańskiej mieliśmy bardzo mocny taki kult rodzinny. Bycie w domu, bycie z rodziną. I dla nas święta rodzina, Matka Boska i tak dalej, pewna płodność, to były rzeczy, które bardzo szybko pomagały nam chwytać chrześcijaństwo. W liturgii galijskiej bardzo mocny był ten symbol ognia w Wielką Sobotę, w tą noc paschalną, ponieważ do pogańskiej religii właśnie tych Galów był wykorzystywany ogień. Ogień jako jakąś pewną rzecz świętą, która oczyszcza, która jest też życiem. I tutaj Kościół to wykorzystuje. Otóż rozpala ogień, który jest symbolem. Symbolem, który bardzo łatwo wprowadzić w chrześcijaństwo. To jest coś, co rozrywa ciemność. My dzisiaj mamy elektryczność, chwała Bogu, ale z jednej strony jest to pewne nasze ograniczenie. Mamy elektryczność i dla nas noc nie jest ciemna. Dla nas noc jest, włączamy światło i jest jasna. Ale dla tamtych ludzi noc była ciemnością. Ogień był pewną formą, nawet można powiedzieć drogą, bo to trzeba było ten ogień utrzymywać, trzeba było nad nim czuwać. Jak gasł, to żyliśmy w ciemnościach. I Chrystus jest tym ogniem, tym światłem, który sprawia, że noc przestaje być nocą. Widzimy jakiś blask. Gdy jesteśmy pogrążeni w nocy, nic nie widzimy i nagle pojawia się paschał. I to w ogóle dzisiaj pojawia się paschał w kościele, natomiast wcześniej tak nie było. To też jest pewna nowość, ponieważ wcześniej do kościoła wchodził biskup, czy też w jego oczywiście zastępstwie proboszcz, bo wiadomo, biskup jest tylko w katedrze, ale liturgia zawsze jest pisana pod biskupa, że tak powiem, a księża są tylko jego zastępcami. Wchodził i miał świecznik. To był świecznik, który wychodził, jakby powiedzieć, z jednej gałęzi wychodziły trzy świece, symbol Trójcy Świętej, i tam były trzy świeczki. I on tymi trzema świeczkami otwierał, jakby powiedzieć, kościół, czyli z ciemności Trójca Święta otwierała bramy nieba i wchodziła do kościoła i od tego świecznika dopiero był zapalany paschał. Dziś te świeczniki, niestety w większości są w muzeum, a to są bardzo stare rzeczy, które mogły być wykorzystywane w liturgii do dzisiaj. Jednakże właśnie ta reforma w latach 50. Piusa XII podkreśliła przede wszystkim tą chrystusowość, czyli że to paschał jest wnoszony, paschał, który jest zapalony. Świecznik Trójcy Świętej, od tego świecznika zapalano paschał, czyli to symbolizowało, że Trójca Święta wskrzesza Chrystusa, bo paschał był zawsze symbolem Chrystusa. Ale tak samo, niezależnie o to, czy mamy ten trójramienny świecznik, czy mamy paschał, chodzi o to samo. Chodzi o to, że Bóg rozświetla ciemność. I tutaj wielka moja prośba, ja rzadko takie rzeczy robię na antenie radia, wielka moja prośba tutaj do wszystkich proboszczów, zgaście światła, błagam was, zaciemnijcie, jeżeli się da, wszystkie okna. Jeżeli macie dostęp do świateł wokół kościoła, wyłączcie to. I zwróćmy uwagę, że jest pewien czar, pewien urok w ciemnym kościele rozpromienionym tylko przez świece. Proszę państwa, gdy idzie kapłan i woła to światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, trzykrotnie, my odpalamy od paschału świece. To jest pewien niezwykły symbol. Bóg rozświetla ciemność. Był taki zwyczaj, że w tym czasie, gdy po wejściu, dziś śpiewamy Exultet. Pieśń, która mamy takie w księgach obrządku galijskiego z VII i VIII wieku, mamy informację, że jest przypisywana świętemu Augustynowi. Jednakże my dzisiaj już raczej wiemy, że to nie właśnie Augustyn, tylko Ambroży napisał tą pieśń. Przy czym on znów też nie napisał tej pieśni, więc jest to pieśń strasznie stara. Tylko jakby powiedzieć, zebrał kilka pieśni kościelnych i złączył w jedno. Czyli mamy tutaj pieśń o świecy, pieśń o szczęśliwej winie, pieśń o tej pszczole, która robi ten paschał i tak dalej. Jest to starożytny hymn, który był śpiewany na cześć paschału. I w momencie, w którym diakon śpiewał ten hymn, paschał był jeszcze teraz zgaszony, tak jak mówię o tym starym rycie, i w momencie, w którym pojawia się światło na paschale, wtedy dopiero był zapalany. Dziś jest inaczej, dziś jest paschał wnoszony i wtedy jest śpiewany ten Exultet. Natomiast też jest taki zwyczaj, że zapalane są światła, gdy już śpiewany jest ten Exultet. Jest to także też w liturgii rzymskiej, więc jest to prawidłowo, ja nie mówię, że nie. Natomiast zauważam, że jest bardzo często pewna tradycja lokalna, która przede wszystkim bierze się z kościołów, bym powiedział, monastycznych, w którym te światła elektryczne zapalane są dopiero w momencie skończenia śpiewania Exultetu. Exultet śpiewany jest w światłach świec. I zapraszam do tego, bo to chyba, znaczy ja do końca nie wiem, czy jest to zakazane, ale widziałem wiele takich sytuacji w kościele dzisiejszym, współczesnym, więc wydaje mi się, że to jest pewna możliwość wyboru proboszcza, kiedy te światła elektryczne zostają zapalone. Natomiast jest to naprawdę przepiękny moment, kiedy w ciemności stoimy z tymi świecami i się modlimy i słuchamy tej pieśni o blasku, o pokonaniu śmierci przez życie. Ma to pewien czar. Byłem też świadkiem tego i naprawdę warto to w ten sposób robić. Zachęcam wszystkich proboszczów, żeby zaryzykowali. Mam takie wrażenie, że jest wielu ludzi, którzy gdyby proboszcz poprosił, że można by zaciemnić okna, żeby to światło elektryczne z zewnątrz nie wchodziło, to by z chęcią pomogli w takich rzeczach. To jest moje oczywiście takie wyczucie, ale może tak nie jest. Natomiast no, wydaje mi się, że pewien wysiłek warto w to zrobić, żeby kościół był naprawdę ciemny, gdy paschał jest wnoszony. Proszę Państwa, no ale dochodzimy do tego momentu, że ten paschał jest zapalany. Zapalany jest na zewnątrz kościoła z ogniska. I kiedyś było bardzo mocne to, że musiało być to ognisko rozpalone z krzemienia. To jest też dość ciekawe. Dzisiaj ja sam brałem udział w takich ogniskach. Jak siostra dała niezłą rozpałkę, to się robiło. Wielkie ognisko, takie wspomnienia z dzieciństwa. Natomiast to ognisko musiało być odpalone z krzemienia, czyli z kamienia. Kamień, który nam symbolizuje, ten kamień, który jest zamknięciem grobu Chrystusa. I z tego kamienia wychodzi światło. Tak? To też jest pewien symbol oczywiście, który może być zastąpiony zapalniczką. Ale dbajmy o to. Uważam, że trzeba dbać o pewne symbole, żebyśmy nie zatracili tego, kim jesteśmy. I ten ogień, i to też jest ważne, służył nie tylko do odpalenia tego potrójnego świecznika dzisiaj paschału, ale tym ogniem zapalano tą lampeczkę, która świeci przy Najświętszym Sakramencie. I dziś niestety, i to powiem bardzo mocno, wszędzie praktycznie widzę elektryczność. I to oczywiście jest pewnym symbolem, ale dla mnie symbol lampki elektrycznej, która ma zastępować lampkę zwykłą, jest po prostu śmiesznym symbolem. Jest wynikiem naszego, przepraszam, że to powiem, duchowego dziadostwa. Ponieważ przyzwyczailiśmy się jako wierni do tego, że lepiej, żeby było łatwiej i przyjemniej. Naprawdę nie wierzę w tym, że taka malutka lampeczka jest w stanie wywołać jakiś wielki pożar. Nie znalazłem nigdy takich informacji, żeby od tej lampeczki wybuchł pożar kościoła. Więc wszystkie te informacje, że to jest przeciwpożarowe, to mnie się tak średnio chce w to wierzyć. Natomiast był to pewien symbol, to był zawsze podtrzymywany ogień. Ogień z tego ogniska świecił cały rok. I to od tego ognia można było później odpalić paschał, nie, że zapalić znów zapalniczką. To był ten poświęcony ogień i ten ogień gasł dopiero wtedy, gdy rok później w Tryduum Paschalne tabernakulum zostaje puste. Wtedy gasiliśmy ten ogień. A później w sobotę wielkanocną, w liturgię paschalną, był zapalany na nowo. Proszę Państwa, ja powiem coś lepszego. Dziś zapalamy to z jakichś gałęzi, czy nie wiem, z czego innego. Ale był moment w kościele, gdzie do rozpałki służył ołtarz. Był taki moment w kościele, w pewnych kościołach, mamy takie informacje, w średniowieczu przede wszystkim, gdy ołtarze były drewniane i były bardzo proste, bez żadnych tam udziwnień, czy też pięknych rzeźb i tak dalej. W Wielki Piątek brano siekiery i rozwalano ołtarze, bo Chrystus umarł. Dziś mamy to samo, ogołacenie ołtarza w Wielki Piątek. Zostaje ten ołtarz pusty. Niestety często później, ze względów typowo praktycznych, ja to całkowicie rozumiem, idziemy w Wielką Sobotę na święcenie pokarmu, odwiedzamy grób pański, a ołtarz już jest przygotowany na liturgię paschalną, już są kwiaty i tak dalej, nie? Ale to powinno być przez Wielki Piątek i sobotę do liturgii paschalnej, ten ołtarz powinien być pusty. Czasami pięknie się ustawiało, tak świeczniki kładło się tak porozwalane. To jest rozwalony ołtarz. Tak miał symbolizować coś niesamowitego, coś, że zostało zniszczone. I tak jak mówię, mamy świadectwa takie, że ołtarz był rozrąbywany na kawałki i z tego ołtarza dzień później robiono to ognisko. A ołtarz był nowy, na święta wielkanocne przygotowany. I to jest w ogóle niesamowite. Ja zdaję sobie sprawę, że nigdzie nie będziemy wprowadzać teraz takiego zwyczaju i też nie widzę potrzeby, ale proszę zwrócić uwagę, jaki to był jasny symbol. Coś zostało zniszczone. Życie Chrystusa, ale potem się odnowiło. Więc tak jak mówię, najważniejsze symbole, ciemność, światło, chrzest, woda chrzcielna, exultet, a potem jest liturgia słowa. I w liturgii słowa wspominamy całą drogę zbawienia. I to nas bardzo łączy z Żydami. Żydzi w noc paschalną mają opowiadać sobie o tym, jak Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Całą tą historię, jak się znaleźli w Egipcie, potem jak cierpieli, potem jak Mojżesz ich wyprowadził, wprowadził do ziemi obiecanej i tak dalej. Bóg mówi, gdy cię spyta twój syn, czemu świętujemy tę noc? Ty mu opowiesz, byliśmy niewolnikami w Egipcie, ale Bóg wyprowadził nas mocną ręką. I oni to robią do dzisiaj. Ich Kościół ma dokładnie to samo. Kościół w tą liturgię paschalną opowiada tą historię od Adama i Ewy aż do zmartwychwstania. I tutaj było różnie, bo mamy takie informacje z 8-9 wieku, że tych czytań było 6, 12, 14, 9, różnie, tak? Ostatecznie w liturgii przedsoborowej 12 czytań, które było śpiewanych. Śpiewanych 12 czytań to jest naprawdę sporo czasu. Dziś Kościół to troszeczkę ukrócił i jest ich bodajże 9, jeżeli dobrze się nie mylę, z Ewangelią. Natomiast prawda jest taka, że wielu ludzi mówi, ale długo, ile można, a nie dałoby się tego skrócić. Kościół jest miłosierny i daje możliwość skrócenia, można wybrać 3, 4. Ale znów mówię to, jeżeli ktoś wybiera 3 i 4 i to nie jest zagrożenie wojny, godziny policyjnej albo czegokolwiek innego, to jest to trochę dziadostwo. A mówię tego tylko dlatego, że doświadczyłem takiej, słyszałem kiedyś świadectwa człowieka, który w Kosowie świętował Wigilię Paschalną, ksiądz. Dzwonili do niego, że ma wyjeżdżać, bo będą bombardowania Kosowa. To było wtedy, kiedy była wojna. Amerykanie będą bombardować Kosowo. To były święta wielkanocne wtedy, proszę państwa. A on powiedział, mam zostawić tych ludzi? Święta wielkanocne? I w bunkrze, tą noc, gdzie Kosowo było między innymi bombardowane, oni odprawiali liturgię paschalną. Wszystkie czytania. Nigdzie się nie spieszyli. Gdzie mieli się spieszyć? Byli ze sobą i z Chrystusem. I naprawdę uważam, że nasze zmęczenie tej nocy, w której czekamy na zmartwychwstanie Chrystusa, można wsadzić w kieszeń i przeżyć. Możemy być tej nocy zmęczeni. Nie upraszczajmy tego wszystkiego tak. Bo w końcu dojdziemy do tego, że nic nie będziemy mieli z tej nocy. Ta noc będzie żadną nocą. Będzie po prostu kolejną nocą, w której będziemy spali. A Chrystus chce, żebyśmy tej nocy czuwali. I to 12 czytań, które dzisiaj jest, tak jak mówię, jest ich 9, jest naprawdę wspaniałe, bo pokazuje całą tą historię. Najpierw grzech, stworzenie, potem grzech Abrahama, potem proroków, którzy zapowiadają zmartwychwstanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Tą informację, że to już się dokonało, gdzie śpiewamy potrójne Alleluja, specjalne Alleluja. To Alleluja też ma swoją bardzo bogatą historię, pochodzi od hebrajskiego słowa, które znaczy chwalmy Pana, chwalcie Jahwe dokładnie. Jest bezpośrednim właśnie wezwaniem do chwalenia Boga i dziś występuje bardzo powszechnie w liturgii, ale zwłaszcza w Wielkanoc, gdy śpiewamy potrójne Alleluja, jest pewnym symbolem, że to jest coś wielkiego. Podkreśla to tą doniosłą uroczystość, tą chwałę Boga, która jest właśnie w zmartwychwstałym Chrystusie. Coś wspaniałego. A potem mamy liturgię dalej mszy świętej, komunię i liturgię rezurekcyjną. I to jest dość ciekawe, ponieważ w tej reformie Piusa XII procesja rezurekcyjna nie była przeniesiona, nie była jakby powiedzieć bezpośrednią kontynuacją Wigilii Paschalnej. I dziś też ona nie jest bezpośrednią kontynuacją. I są pewne parafie, w którym ta procesja rezurekcyjna jest rano, przed pierwszą mszą świętą. Ponieważ ta reforma Piusa XII była czymś bardzo ważnym. My mu tu cały czas mówimy o nocy. Ale proszę pamiętać, że jak słuchają mnie osoby starsze troszeczkę, to wiedzą, że one z dzieciństwa pamiętają, że to tak nie wyglądało. Przed reformą Piusa XII liturgia Wielkiej Soboty była liturgią czasami nawet po godzinie 15, 14, a później szło się do domu. I śpiewano na tej liturgii Alleluja, ale potem znów była sobota i czekano na poranek zmartwychwstania. Kościół zatracił gdzieś ten znak nocy. Niektórzy twierdzą, że głównym powodem zatracenia tego znaku nocy były przepisy postne. Otóż zasada była prosta. Msze były od rana i nie wolno było jeść nic przed mszą i przed komunią. Może państwo pamiętacie dziadków czy pradziadków, jak opowiadali, że rzeczywiście w sobotę wieczorem jedli kolację, potem już nic nie jedli, rano się wstawali, jechali do kościoła i ich pierwszym posiłkiem był na przykład, nie wiem, obiad w południe albo śniadanie o godzinie 11. Dlatego też, kiedy ta liturgia przechodziła na noc, to cały dzień, całą sobotę nie można było jeść. Jest to pewne utrudzenie. Wspaniała, mimo wszystko uważam, że wspaniała jest to tradycja kościoła, nie jeść tego dnia. Wielu znam takich, którzy w tą tradycję wchodzą i tego dnia nic nie jedzą w sobotę. Natomiast no, to było powszechne i te przepisy postne, zwłaszcza w średniowieczu, były bardzo mocno przestrzegane. Dlatego też niektórzy twierdzą, że to sprawiało, że ta liturgia z nocy zaczęła powoli, powoli zbliżać się do godziny 18, 17, 16, 15, 14 i zatracała cały ten symbol. No bo gdzie mamy tą ciemność? Nie mamy tej ciemności. Nie ma jej po prostu. To nie jest noc czuwania. Podczas gdy była liturgia eucharystyczna i rozdawano komunię i tak dalej, lud śpiewał już godzinę czytań z następnego dnia. gdzie śpiewano Alleluja, a była godzina 16 w sobotę na przykład, albo 15. I Pius XII powiedział: koniec. Liturgię przynosimy na wieczór. To musi być wieczór, najwcześniej 18, ale lepiej później. Niektóre kościoły to wprowadzały od razu, inne nie. I znalazłem wspaniały artykuł takiego księdza, nie wiem, pewnie państwo słyszeli. Karol Wojtyła miał na imię. I ten Karol Wojtyła, jeszcze jak był księdzem, był w parafii świętego Floriana i ta parafia od razu wprowadziła te zmiany w latach 50. i wprowadziła liturgię paschalną wieczorem. I on bardzo mocno zauważył, że nie jest ona tak popularna jak poranna rezurekcja. Jak poranne świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Ponieważ rezurekcja rano, msza święta rano, ma inny symbol. Symbol tego, że przyszły kobiety do grobu i zobaczyły, że nie ma Jezusa. Jest więc pewnym uwidocznieniem faktu historycznego. Cytuję Karola Wojtyłę w tej chwili. Fakt historyczny. Chrystus zmartwychwstał. I w niedzielę rano to podkreślamy. Wychodzimy z monstrancją, wychodzimy na ulicę miast, krzyczymy: Chrystus zmartwychwstał. To jest fakt historyczny. Ale Karol Wojtyła już w tych latach, bo to był, jak pisał ten artykuł, to był tam chyba 58 czy 59, zauważa, że ta liturgia paschalna ma dla niego zupełnie inny wydźwięk. Niekoniecznie tylko oznajmienie światu, że Chrystus zmartwychwstał, ale przejście ze swojej śmierci do życia, ze swojego grzechu do łaski, wyzwolenie człowieka. I Karol Wojtyła jeszcze przed Soborem Watykańskim II widzi to, co później zostanie wprowadzone w Kościele już jako rzecz obowiązkowa, że to jest liturgia, która mówi o tym, że my, ja, Rafał Pawlik, tej nocy zostaje przez Chrystusa wyciągnięty z niewoli śmierci. W związku z tym ona nie powinna być rano. Karol Wojtyła nawet mówił, że może to byłoby dobre rozdzielić właśnie, że liturgia paschalna w nocy, a procesja rezurekcyjna rano. To nie jest głupi pomysł. Wiem, że w niektórych miejscach jest, tak? Wiem, że w niektórych ta procesja jest zaraz po liturgii paschalnej, co też jest dobre. Bo też właśnie oznajmiamy światu zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus już u nas zmartwychwstał. I Karol Wojtyła zauważa, że ci, którzy przychodzą wtedy na tą liturgię paschalną, to często ludzie młodzi, albo ci, którzy świadomie biorą udział w tej liturgii. Co to znaczy świadomie biorą udział w latach 50. Między innymi Karol Wojtyła zaznacza, znają śpiew gregoriański i mają modlitewniki polsko-łacińskie. Śledzą ten tekst, wiedzą, gdzie są w danym momencie w liturgii. Bardzo mocno to on zauważa, że właśnie w tą liturgię widzi tych ludzi, którzy przychodzą, którzy też chrzczą dzieci tego dnia, bo zauważamy, jakie to wspaniałe, żeby tą noc chrzcić dziecko. I to są ludzie bardzo świadomi liturgicznie. On to pisze w 58 roku. Albo 9, tak mówię, bo już nie pamiętam. Później Kościół po Soborze Watykańskim II bardzo mocno zmienił liturgię. To była zmiana często przez niektórych nazywana rewolucyjna. Z zapisu, że warto by poszerzyć język liturgiczny i w niektórych miejscach wprowadzić język lokalny. Dzisiaj mamy całą mszę w językach lokalnych. Łaciny nie znamy. To dobrze, ale też źle. Dobrze, bo wiemy, co się dzieje. Źle, bo nie znamy tego języka kościoła, który był językiem 2000 lat tradycji liturgicznej. Źle, bo jak się spotykamy na międzynarodowych mszach, to się nie możemy modlić w jednym języku, a kiedyś wszystko było mówione i wszyscy się modlili w jednym języku. Ale dobrze, bo jeżeli tylko chcemy, łatwiej nam jest zrozumieć nawet od dziecka, co się dzieje i co mówi kapłan. Ma to swoje plusy i minusy. Nie mi osądzać. Każdy może mieć własne zdanie. Natomiast zwróćmy uwagę, że Kościół bardzo mocno podkreślił paschalność świąt i w ogóle Eucharystii, że to jest przejście. Że to nie jest tylko ofiara, śmierć Chrystusa na krzyżu. To nie jest też tylko uczta. To jest jedno i drugie, ale jednocześnie jest to cała liturgia paschalna, bo liturgia paschalna Żydów to było wspomnienie ofiary, to była uczta. Zwróćmy uwagę, przecież zginęło tylu w Egipcie. To była pewna ofiara. Pewne było wyjście, było świętowanie. Oni jedli. My tutaj też jemy przecież, tylko zupełnie inny pokarm. I ta liturgia jest centrum wszystkich liturgii. Dlatego też bardzo zachęcam do tego, żeby brać w niej udział. Postarałem się tak pokazać pewne rzeczy, bardzo prosto. Zachęcam do tego, żeby wziąć w niej udział, zachęcam do tego, żeby ona była długa, żeby się nie nudzić. Ale nawet jak się nudzimy, to żeby tam być. Być, słuchać, brać w tym udział. Chrzcić dzieci, jak państwo macie dzieci, chrzcicie na liturgii paschalnej. Naprawdę warto. To jest niezwykły symbol. I nie bądźmy cukierkowaci, nie bądźmy jacyś słodcy, jak słyszę czasem starsze panie, które mówią: ojej, co to za rodzice, którzy w nocy przyprowadzają biedne dziecko do kościoła. To są rodzice, którzy chcą dla niego życia wiecznego. To jest moje zdanie. Ja chrzciłem dzieci na liturgii paschalnej, dlatego wiem, że to jest cudowne doświadczenie. Naprawdę. Zachęcam wszystkich. Zachęcam, żeby ta noc była inna niż wszystkie. Żeby to była noc czuwania i zmartwychwstania. Dziś mamy tą łaskę, że możemy słuchać tych słów w naszym języku rodzimym, że możemy brać w tym udział. Życzę państwu wszystkim dobrych świąt. Mam nadzieję, że to będą święta zmartwychwstania Pana. Do usłyszenia.